Mówi Paryż, Radio France International. Jest czwartek, 13 listopada. Oto najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. Prezydent Gruzji przed szczytem nicejskim chce się upewnić, że Europejczycy nie zrezygnują z zasady integralności terytorialnej pod naciskiem Rosji. Premier Tusk spotyka się z prezydentem Sarkozym w ramach przygotowań do szczytu nicejskiego i do szczytu G20. Kryzys finansowy i stosunki Unia Europejska-Rosja będą głównymi tematami piątkowego szczytu w Nicei. Nicolas Sarkozy oficjalnie zapowiedział, że spotka się z Dalai Lamą w czasie wizyty w Polsce w grudniu. Gospodarka strefy euro wchodzi w fazę recesji. Duma rozpatrzy projekt przedłużenia mandatu prezydenta z 4 do 6 lat. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Pablo. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kronikę Piotra Błońskiego, salony i wystawy, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, relację Anny Rzeczyckiej z wczorajszej uroczystości wręczania odznaczeń w ambasadzie polskiej w Paryżu oraz magazyn Agnieszki Kumor Muzyka ze świata. A oto wiadomości. Przybywający z wizytą w Paryżu prezydent Gruzji Michail Saakaszwili zaapelował do prezydenta Francji, aby ten nie poddał się presji realpolitik w czasie piątkowego szczytu Rosja-Unia Europejska, który ma być początkiem normalizacji dwustronnych stosunków. Nicolas Sarkozy, przypominając rolę mediatora, jaką pełnił w czasie konfliktu rosyjsko-gruzińskiego, wytknął prezydentowi Bushowi jego niewielkie zaangażowanie w tę sprawę, podkreślając przy okazji swoje własne osiągnięcia. Prezydent Gruzji chciałby mieć pewność, że europejscy przywódcy będą bronić zasady integralności jego kraju, mimo że Rosja uznała niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Prezydent Sarkozy wprowadził w sierpniu w imieniu Unii Europejskiej negocjacje w sprawie przerwania działań wojennych między Rosją i Tbilisi. W czwartek po południu prezydent Sarkozy przyjął premiera Polski Donalda Tuska. Na razie nie mamy jeszcze żadnych konkretnych wiadomości, ale najprawdopodobniej wkrótce nadejdą. Szczyt Unia Europejska-Rosja, odbywający się w piątek w Nicei, ma zdecydować, czy negocjacje w sprawie nowego partnerstwa strategicznego zostaną wznowione. Anna Bernhardt.
Rozmowy zostały zawieszone po wojnie w Gruzji tego lata, ale nikt prócz Litwy nie zgłasza już zastrzeżeń do wznowienia tych negocjacji. Głównym jednak tematem szczytu Unia Europejska-Rosja będzie kryzys światowy i wspólna strategia na sobotnim szczycie G20 w Waszyngtonie. Stanowisko Europy i Moskwy w sprawie reformy międzynarodowych instytucji finansowych i sposobów rozwiązania kryzysu są zbieżne, podkreśla francuska prezydencja, której zależy, by Rosja poparła jej naciski na administrację amerykańską. Kreml z kolei liczy na poparcie jego kandydatury do Światowej Organizacji Handlu. Gruzja i konsekwencje wojny na Kaukazie będą omawiane również na szczycie, ale nie wiadomo, czy poza ogólnym potwierdzeniem przez Europę przywiązania do idei integralności Gruzji zapadną bardziej wiążące decyzje. Wprawdzie wobec kryzysu finansowego sprawy Gruzji zeszły na dalszy plan, ale wydarzenia na Kaukazie, a jeszcze wcześniej rosyjsko-ukraińska wojna o ropę, uświadomiły Europie niebezpieczeństwo zależności energetycznej od jednego dostawcy. W czwartek Komisja Europejska przedstawiła nową strategię w dziedzinie polityki energetycznej, opierając się o 5 priorytetów. Hojniejsze wsparcie ważnych dla całej Unii Europejskiej inwestycji infrastrukturalnych, także w celu dywersyfikacji dostaw, unijne mechanizmy solidarności w sytuacjach kryzysowych, lepsze wykorzystanie własnych źródeł energii, polepszenie efektywności energetycznej oraz podkreślenie kwestii energetycznych w stosunkach z krajami trzecimi. Unia Europejska w 61% zależy od dostaw gazu, z czego 42% stanowią rosyjskie dostawy. 8 państw zależy w 100% od dostaw z zewnątrz, szczególnie 3 państwa nadbałtyckie uzależnione są całkowicie od dostaw z Rosji. Stąd też w propozycjach brukselskich położono nacisk na rozwój alternatywnych źródeł energii i na budowę korytarzy omijających Rosję, którymi dostarczane będą paliwa do Unii Europejskiej, czy to z południa, czy z północy. Polityka energetyczna to jeden z ważnych punktów partnerstwa strategicznego Unii Europejskiej i Rosji, a decyzja, czy negocjacje te zostaną wznowione, zapadnie podczas szczytu w Nicei.
Tu Paryż, Radio France International. Prezydent Sarkozy oficjalnie podał do wiadomości informację o planowanym spotkaniu z Dalai Lamą w Polsce w czasie obchodów 25. rocznicy przyznania pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie. Dalai Lama jest człowiekiem wartościowym, zasługującym na głęboki szacunek, stwierdził Nicolas Sarkozy, który jednak nie spotkał się z duchowym przywódcą Tybetańczyków w czasie jego 12-dniowej wizyty w Paryżu w sierpniu. Lewica zarzucała mu wówczas uleganie presji Chin. Dalai Lama spotkał się w czasie tamtej wizyty z małżonką prezydenta Carlą Bruni Sarkozy, z ministrem spraw zagranicznych Bernardem Kushnerem oraz sekretarzem stanu do spraw praw człowieka Ramą Yad. Prezydent Lech Kaczyński ze swej strony oświadczył, że nie spotka się z prezydentem Francji w czasie jego wizyty w Polsce, ponieważ będzie akurat w zaplanowanej już od roku podróży w Azji. Tu Paryż, Radio France International. Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego potwierdziła ponure perspektywy, przed jakimi stanęła światowa gospodarka. PKB na rok przyszły ma się zmniejszyć w krajach członkowskich o 0,3%. OECD zmniejszyła również swoje przewidywania w stosunku do gospodarki Stanów Zjednoczonych, Japonii i strefy euro. Przewiduje także znaczny spadek cen nieruchomości w Europie. Tymczasem Niemcy, najsilniejsza gospodarka strefy euro, oznajmiły, że weszły w fazę recesji. Jest to drugi po Irlandii kraj strefy euro, który oficjalnie przyznał się do recesji. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier przedstawił w czwartek propozycje mające na celu stworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Według szefa niemieckiej dyplomacji środki podjęte przez poszczególne państwa muszą być wsparte środkami europejskimi. Zdaniem jednego z członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Ewalda Nowotnego cała strefa euro jest już dotknięta recesją. Przewodniczący grupy ministrów finansów 12 państw, które przyjęły euro w 2002 roku, Jean-Claude Juncker uważa, że jest ona co najmniej bliska recesji. Tymczasem prezydent Bush przewiduje, że światową gospodarkę czekają jeszcze ciężkie chwile, chociaż podjęte środki zaczynają przynosić efekty. Na bardziej konkretne wyniki trzeba więcej czasu. Bush opowiedział się za modernizacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, dzięki której kraje wschodzące miałyby większy wpływ na podejmowane przez te instytucje decyzje. Wskazał na przestarzałe normy bankowe i nieskuteczne zarządzanie w przypadkach ryzyka jako na przyczyny problemów instytucji finansowych. Wyraził również przekonanie, że szczyt G20 stworzy podstawy dla reform systemu finansowego oraz nadzieję, że będzie on pierwszym z szeregu podobnych spotkań. Tu Paryż, Radio France International. Niższa Izba rosyjskiego parlamentu będzie rozpatrywać w piątek, a następnie w środę projekty poprawek do konstytucji, które umożliwią wydłużenie kadencji prezydenta do 6 lat. Pierwsze czytanie odbędzie się w piątek i dwa następne w środę. Projekt przedłużenia kadencji prezydenta z 4 do 6 lat i Dumy z 4 do 5 lat skierował do parlamentu prezydent Dmitrij Miedwiediew pod pretekstem, że dzięki temu głowa państwa będzie miała więcej czasu na przeprowadzenie reform. Putin popiera projekt Miedwiediewa. Na 19 lat więzienia skazano w Rosji bankiera Aleksieja Frenkla za zlecenie zabójstwa wiceprezesa Centralnego Banku Rosji Andrija Kozłowa. Kozłow znany był z zaciętej walki z korupcją. Zdaniem prokuratury Frenkel działał powodowany zemstą, ponieważ Kozłow odebrał licencję bankowi przez niego kierowanemu, w wyniku czego poniósł on straty w wysokości wielu miliardów rubli. Kozłow był najwyższym rangą urzędnikiem szczebla federalnego zamordowanym w Rosji pod rządami Władimira Putina. Amerykański sekretarz stanu do spraw obrony Robert Gates napiętnował Rosję za jej groźby rozmieszczenia rakiet w regionie Kaliningradu w odpowiedzi na amerykańskie tarcze antyrakietowe w Europie Wschodniej. Gates stwierdził, że nowa administracja Stanów Zjednoczonych nie zasłużyła na takie powitanie. Miedwiediew wypowiedział tę groźbę tuż po zakończeniu wyborów w USA. Tu Paryż, Radio France International. We Francji rozpoczyna się strajk pilotów linii Air France KLM. Połowa lotów na średnich i długich dystansach została odwołana od piątku do poniedziałku. Piloci sprzeciwiają się podniesieniu ich wieku produkcyjnego z 60 do 65 lat. Uważają oni, że wszelkie zmiany dotyczące przedłużenia wieku produkcyjnego powinny być tematem negocjacji. Rząd zapewnia, że jego propozycja gwarantuje pilotom możliwość przejścia na emeryturę w 60 roku życia lub przedłużenia aktywności zawodowej. budżetowej o 5 lat. Sekretarz stanu do spraw transportu Dominique Buisson stwierdził, że strajk ten jest zupełnie niepotrzebny i ma miejsce w bardzo niedobrym, ekonomicznie trudnym dla transportu powietrznego okresie. Francuska Partia Socjalistyczna rozpoczyna w piątek swój kongres, na którym ma m.in. zdecydować, jaką linię działania wybrać. 4 dni po zakończeniu kongresu 20 listopada członkowie partii będą wybierać swego nowego pierwszego sekretarza. Faworytem jest Ségolène Royal, ale partia jest podzielona i skłócona wewnętrznie. Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Były to wiadomości dziennika, a teraz zapraszam do wysłuchania przeglądu dzisiejszej prasy paryskiej przygotowanego przez Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Kamińskiego.
I refren ten gra. Rosja, Rosja, Rosja moja. Pamiętacie Państwo tę śpiewkę, ten wiersz? Z pewnością pamiętacie, no więc posłuchajcie. Na pierwszej stronie Le Figaro wielka fotografia prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, a w środku gazety obszerny z nim wywiad zatytułowany Dmitrij Miedwiediew proponuje opcję zerową w sprawie tarczy antyrakietowej w Europie. Co Miedwiediew w wywiadzie powiedział w przeddzień szczytu Unia Europejska-Rosja, który w piątek rozpoczyna się w Nicei? Wszystko i nic. Bardzo gładko powiedział, a dziennikarze skrzętnie zanotowali. Powiedział i powtórzył jak refren ze znanej śpiewki, a raczej z wiersza polskiego zresztą poety, Rosja, Rosja, Rosja moja. W kwestii tarczy antyrakietowej powiedział, że Rosja od dawna ostrzegała i przestrzegała, że tarcza antyrakietowa nie wiadomo po co jest planowana, że to inicjatywa niebezpieczna, droga, niepotrzebna, słowem do niczego. Przypomniał Miedwiediew, że każe rozlokować rosyjskie rakiety w obwodzie kaliningradzkim, ale teraz nowa administracja amerykańska zaczęła się zastanawiać, czy tarcza antyrakietowa jest naprawdę potrzebna, to on też się zastanawia i może rakiet w obwodzie kaliningradzkim nie rozlokuje. Coś za coś. Na tym polegałaby opcja zero. Prezydent Miedwiediew wychwalał prezydenta Sarkoziego. Po pierwsze dlatego, że Sarkozy opowiada się za wznowieniem negocjacji w sprawie uprzywilejowanego partnerstwa pomiędzy Unią Europejską i Rosją. Miedwiediew dodał, że Rosja jest Unii potrzebna z powodu gazu, a Unia potrzebna jest Rosji z powodu nowoczesnych technologii, więc w interesie Europy i Rosji leży współpraca najbardziej z możliwych ścisła i oczywiście jak najbardziej partnerska, ma się rozumieć. Po drugie, Miedwiediew wychwalał prezydenta Francji dlatego, że Sarkozy tak znakomicie rozwiązał sprawę konfliktu z Gruzją. Jednak na pytanie dziennikarzy, czy Rosja zamierza wycofać swój kontyngent wojskowy z Osetii Południowej i Abchazji, Miedwiediew odparł, że oczywiście nie zamierza, ponieważ żadne porozumienie tego rodzaju wycofania nie przewidywało, a ponadto Osetia Południowa i Abchazja są państwami niepodległymi i zawarły z Rosją niezawisłe oraz samorządne umowy o wojskowej obecności Moskwy na swoich terenach. Miedwiediew dodał jeszcze, że decyzja uznania niepodległości owych krain jest nieodwracalna i jedynie słuszna. Prezydent Rosji gładko powtarzał też refren w innych kwestiach, na przykład w kwestii światowego kryzysu finansowego. Stwierdził mianowicie bez zająknięcia, że światowa architektura finansowa musi być bardziej przejrzysta i bardziej przewidywalna. Nic dodać, niczego ująć z tej wypowiedzi nie sposób. Tym bardziej, że Miedwiediew dodał, że Rosja zrobi wszystko, by do uzdrawiania światowego systemu finansowego się przyczynić i się przyczyni, o czym opowie on sam podczas szczytu G20 w Waszyngtonie. Prezydent Rosji stwierdził jeszcze, że co prawda ceny ropy spadają, ale gospodarka rosyjska jest zdrowa, bezpieczna, a federalne rezerwy nieprzeliczone. Czytamy w Le Figaro. Claude Lévi-Strauss, największy z żyjących filozofów francuskich, kończy 100 lat. To on naznaczył humanistykę dwudziestowieczną w sposób niebywały. Antropologia strukturalna francuskiego filozofa oraz jego mądre księgi dotyczące etnologii i życia społeczeństw pierwotnych wpłynęły na kształt wszystkich nauk humanistycznych, również językoznawstwa. Im więcej mija czasu od daty publikacji pierwszych wydań dzieła Claude'a Lévi-Straussa, tym silniejszym świecą one blaskiem. Już dawno minął czas zachwytu strukturalizmem, już dawno wielu innych myślicieli, którzy na strukturalizm się powoływali, zniknęło ze sceny intelektualnej Francji, a mądrość autora Smutku Tropików odsłania kolejne swoje warstwy.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rosja, Polska i Białoruś. Prawie dwie całe strony w dzisiejszym Le Monde. Zacznijmy od Kremla. Marie Jégot komentuje projekt reformy konstytucyjnej przedłużającej mandat prezydencki i zadaje pytanie, które jest na ustach wszystkich. Czy Miedwiediew to prezydent tymczasowy? Niezwykły pośpiech legislacyjny wskazuje, że coś jest na rzeczy, a obserwatorzy są zdania, że to zapowiedź powrotu Putina, gdyż, jak powiada cytowany w Le Monde rosyjski politolog, w obliczu kryzysu potrzebny jest władca silnej ręki. Sam Putin niczego nie dementuje, choć podkreśla, że jeszcze za wcześnie na spekulacje, zapewniając, że reforma nie ma żadnych podtekstów personalnych, a służy wyłącznie rozwojowi demokracji. Na wszelki wypadek reformę opatrzono całą serią poprawek, które korespondentka Le Monde określa wprost mianem kosmetycznych. Należy do nich zmiana ordynacji wyborczej, pozwalająca na wybór paru deputowanych opozycji, by poprawić nieco fatalne wrażenie dominacji partii putinowskiej w Dumie, przypominające czasy PZR. Wszyscy są jednak pewni, że Putin wróci. Pytanie tylko kiedy. Czy Miedwiediew doczeka końca mandatu w roku 2012, czy też nastąpią przyspieszone wybory? Ekonomiczny dziennik Wiadomości jest przekonany, że kampania wyborcza Putina już się zaczęła. Najlepszy dowód, że aktualny premier stworzył własną witrynę internetową, a 20 listopada wygłosi wielkie przemówienie na zjeździe swojej partii Jedyna Rosja. Czy zostanie wówczas sekretarzem generalnym tego ugrupowania, czy też narodowym przywódcą? Odbędzie też znaną ze swych prezydenckich czasów pogadankę z prostymi obywatelami, którzy będą mu zadawać całkiem spontaniczne pytania. Miedwiediew nawet nosa tam nie pokaże. Zmiana w konstytucji wprowadzona zostanie przed tym wielkim rautem, jak go nazywa Le Monde, a Garry Kasparow mówi trzeźwo, w dobie kryzysu władza umacnia kontrolę. Czas nagli, gdyż kryzys finansowy ogarnął realną gospodarkę. W tej sytuacji Putinowi wcale się nie uśmiecha, pozostanie na stanowisku premiera, gdzie można jedynie oberwać. W samym regionie Niżnego Nowgorodu zwolniono już z pracy 3000 ludzi, kapitał ucieka, gdzie pieprz rośnie, 50 miliardów dolarów w październiku, rubel spada dzień po dniu w stosunku do dolara, przede wszystkim zaś cena ropy naftowej spadła w środę do poziomu 53 dolarów za baryłkę, choć budżet na rok przyszły został przezorny. Ustalony na podstawie ceny 70 dolarów. Aleksiej Kudryn, minister finansów, uprzedził, że sięgnie do skarbonki, czyli funduszu rezerwowego w wysokości 130 miliardów dolarów zachowanego na czarną godzinę. Podstawowe pytanie brzmi jednak, czy Putin w ogóle kiedykolwiek porzucił władzę? Urzędnicy zawiesili wprawdzie w biurach oba portrety, mówi Wiktor Szejnis z partii Jabłko, ale wszyscy wiedzą, kto tu rządzi. Jeżeli jednak dojdzie do katastrofy, to i tak będzie na niego, bez względu na zajmowane stanowisko, mówi Szejnis w rozmowie z wysłanniczką Le Monde. Na sąsiedniej stronie mapka wschodniej Europy, a na niej dwie białe sąsiadujące ze sobą plamy, Polska i Białoruś. Jak pisze z Warszawy specjalny wysłannik Le Monde, Piotr Smolar, Polska stara się kształcić białoruskie elity, by zrównoważyć wpływy Kremla. Smolar opowiada przypadek Aleksieja Trubkina, białoruskiego studenta z Białegostoku, działacza opozycji, który wracał do domu na święta, został aresztowany na granicy i skonfiskowano mu laptopa. Pół roku później ujrzał w telewizji propagandowy reportaż o tym, jak Polska szkoli młodych Białorusinów w dziedzinie walki zbrojnej i samobójczych zamachów. Dowód stanowiły pliki rzekomo znalezione na jego laptopie. Niebawem postawiono Trubkinowi zarzut. Działanie na szkodę interesów państwa białoruskiego. Aleksiej to jeden z setek studentów białoruskich przyjętych na polskie uniwersytety w ramach tzw. programu imienia Kalinowskiego, XIX-wiecznego pisarza, obrońcy niepodległości Białorusi. Polska chciała dzięki niemu wstrzyknąć sąsiadom demokratycznego wirusa, tak jak przedtem popierała kolorowe rewolucje w Gruzji i na Ukrainie. Co więcej, na Białorusi mieszka prawie 500 000 polskiej mniejszości narodowej. Program Kalinowskiego przewidywał przyznawanie stypendiów najpierw studentom wyrzuconym z uczelni w marcu 2006, później wedle szerszych kryteriów politycznych. Według polskich ocen około 15% spośród nich nie może już wrócić do kraju z obawy przed prześladowaniami. 30% odpadło zresztą natychmiast albo dlatego, że nie mogli nadążyć, albo dlatego, że poświęcili pieniądze na nieróbstwo i picie piwa, jak mówi kierujący programem Jan Malicki z Uniwersytetu Warszawskiego. Niektórym się jednak udało. Giannis Dżuba, aresztowany w roku 2004, jest na drugim roku historii w Warszawie. Najpierw nie rozumiał ani słowa, teraz mówi biegle po polsku. Musiałem, powiada, jak żołnierz na froncie. Ale kolega Dżuby, Władysław Michajłkow, nie wytrzymał. Najpierw prześladował kolegów obsesją białoruskiego nadzoru, a potem sam pobiegł do konsula, który odesłał go do domu. Już wkrótce wystąpił w telewizji białoruskiej, zapewniając, że Polacy zmuszają studentów białoruskich do uczestnictwa w manifestacjach przeciwko Łukaszence. Tymczasem zmieniła się nieco polityka rządowa po nastaniu Tuska, który ma mniej radykalne stanowisko wobec Białorusi niż Kaczyńscy. Jak mówi Wojciech Borodzicz z Ośrodka Stosunków Międzynarodowych, Warszawa próbuje zmusić Łukaszenkę do szpagatu między Wschodem a Zachodem. Byle Białoruś nie wpadła w szpony Moskwy. Unia Europejska zrozumiała to dopiero po kryzysie gruzińskim, powiada Borodzicz. 13 października zdjęła zakaz podróży, jakim obłożyła niektórych dygnitarzy białoruskich. Łukaszenka tymczasem wysyła ostatnio sprzeczne sygnały. Nie pozwolił na wybór żadnego opozycjonisty, ale niepodległości separatystycznych regionów gruzińskich wciąż nie uznał, pisze Piotr Smolar w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Wojna w Gruzji tego lata spowodowała zawieszenie rozmów w sprawie nowego partnerstwa strategicznego Unii Europejskiej i Rosji. Dawno już zaplanowane dwustronne spotkanie na 14 listopada w Nicei zostało utrzymane w mocy. Szczyty Rosja-Unia odbywają się regularnie, a prezydent francuski podkreślił kilka dni temu, że należy wznowić negocjacje z Moskwą. Oficjalna decyzja zapadnie podczas jutrzejszego szczytu na południu Francji. Czy oznacza to, że Unia Europejska postanowiła puścić w niepamięć ostatnie wydarzenia i że przebywający właśnie w Paryżu prezydent Gruzji ma niewielkie szanse, by jego zastrzeżenia zostały wzięte pod uwagę? Zdania na temat wypełnienia zawartych przez Rosję porozumień w sprawie Gruzji są podzielone w Europie. Paryż uważa, że w zasadzie Moskwa dotrzymała słowa. Rosjanie nie mają na ten temat żadnych wątpliwości, o czym świadczy chociażby wypowiedź Charge d'affaires ambasadora rosyjskiej Michaiła Jakowlewa.
Tout à fait, la Russie a bien accompli tous ses engagements découlant des accords.
Jak najbardziej. Rosja wypełniła wszystkie swoje zobowiązania, które zostały ustalone wspólnie przez prezydenta Miedwiediewa i prezydenta Sarkoziego. I nawet według obserwatorów międzynarodowych, którzy są na miejscu i mają za zadanie sprawdzanie sytuacji, wszystkie umowy zostały w pełni przez Rosję dotrzymane.
Tout ce que la Russie devrait faire, elle a accompli.
Prezydent Saakaszwili domaga się, by wojska rosyjskie opuściły całkowicie terytorium gruzińskie, czyli wycofały się z Osetii Południowej Abchazji. Prezydent Dmitrij Miedwiediew sprecyzował w czwartek, że zawarte z prezydentem Sarkozym umowy nie dotyczyły obecności wojsk rosyjskich w dwóch republikach separatystycznych. Ta obecność jest regulowana umowami między Rosją a tymi dwoma państwami, sprecyzował szef Kremla. Ten punkt widzenia podkreślił również rosyjski charge d'affaires.
L'apparition de deux états indépendants que la Russie a reconnu.
Powstanie dwóch niezależnych państw i uznanie ich przez Rosję to decyzja nieodwracalna i zachęcamy naszych partnerów, by podjęli rozmowy z rządami tych dwóch republik.
Et nous invitons les autres partenaires de traiter avec les autorités de ces deux républiques.
Dla większości komentatorów Unia Europejska potrzebuje poparcia Rosji na zbliżającym się szczycie G20, dlatego też puszcza tak łatwo w niepamięć ostatnie przewinienia Moskwy. Wobec poważnego kryzysu światowego racje gruzińskie mogą być poświęcone na ołtarzu ważniejszych spraw.
Le problème de crise financière économique, c'est un problème global important pour tout le monde.
Kryzys finansowy i ekonomiczny dotyczy wszystkich i nie należy zakładać, że partnerzy europejscy oszczędzają Rosję, by zyskać jej poparcie. W dobie globalizacji jesteśmy połączeni i uzależnieni od siebie nawzajem. Rosja potrzebuje Europy w takim samym stopniu, w jakim Europa potrzebuje Rosji. I jeżeli możemy wspólnie stawić czoła zagrożeniom, spróbować porozumieć się, jak zwalczyć skutki kryzysu finansowego, to będzie to z korzyścią dla nas wszystkich.
Kryzys finansowy i reforma międzynarodowego systemu, a także sprawy energetyczne to główne tematy piątkowego szczytu Unia Europejska-Rosja. Na drugi plan zapewne spadną sprawy związane z sytuacją na Kaukazie. Prezydencja francuska uważa, że rosyjskie propozycje przygotowane na sobotni szczyt największych potęg świata są bardzo interesujące. Doradca prezydenta Sarkozy'ego nie krył w rozmowie z dziennikarzami, że Europa wysyła pozytywny sygnał w stronę Kremla i ma nadzieję, że Rosja zostanie członkiem Światowej Organizacji Handlu.
RFI, Radio France Internationale.
Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
W czerwcu bieżącego roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał ordery odrodzenia Polski działaczom opozycji demokratycznej związanym ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie oraz niezależną oficyną wydawniczą Nowa, a także krzyże zasługi osobom dokumentującym najnowszą historię Polski. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczone zostały dwie osoby związane z naszą redakcją i doskonale Państwu znane z naszej anteny, Anna Bernhardt i Wojciech Sikora. Swe odznaczenia odebrali oni wraz z grupą innych osób z rąk ambasadora Polski we Francji, Tomasza Orłowskiego, wczoraj w ambasadzie polskiej w Paryżu na uroczystości 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przed mikrofonem Wojciech Sikora.
W czerwcu odbyło się w Pałacu Prezydenckim takie uroczyste wręczenie orderów dla ludzi związanych ze Studenckim Komitetem Solidarności w Krakowie i dla ludzi związanych z niezależną oficyną wydawniczą, czyli Nową. I tam z Krakowa kilkadziesiąt osób zostało wyróżnionych czy odznaczonych, prawda, za działalność w latach 70. w Krakowie. Ja może przypomnę, że Studencki Komitet Solidarności powstał jako reakcja na zamordowanie przez Służbę Bezpieczeństwa Staszka Pyjasa, naszego przyjaciela, który był bardzo znaczącą postacią w ponurym Krakowie lat 70., w którym niewiele było znaczących osób, to znaczy po stronie opozycji, bo jeszcze w tych latach, połowa lat 70., było niewiele osób, które zajmowało się tymi rzeczami. Śmierć Staszka Pyjasy, okoliczności której nie zostały wyjawnione, doprowadziła do bojkotu w maju 77 roku juwenaliów krakowskich i doprowadziła do powstania właśnie SKS-u krakowskiego, który był właśnie takim pierwszą niezależną organizacją studencką w Polsce w tamtych latach.
A co się stało właśnie z ludźmi, którzy brali wtedy udział w SKS-ie, którzy należeli do SKS-u? Gdzie oni są dzisiaj?
To jest problem, bo nie sposób ani wymienić wszystkich, ani nagrodzić wszystkich, ale to, co wydawało nam się i wydaje wielką wartością, że właśnie w Warszawie w czerwcu zostało odznaczonych kilkadziesiąt osób, ja nie pamiętam, 40-50 osób z tego kręgu SKS-u krakowskiego, co było takie niezwykle znaczące. Byli to nie tylko ludzie z pierwszego szeregu odznaczeni, ale i ludzie, którzy po prostu pracowali wałkami, ludzie, którzy wspierali tą taką ścisłą grupę, nie tylko pierwszy szereg. Co oni robią dzisiaj? To musiałbym rzucać nazwiskami, to jest dosyć trudne. Jest parę nazwisk znanych oczywiście, jak Bronek Wilcztajn na przykład, który jest pisarzem przede wszystkim, a był prezesem telewizji, znany z rozmaitych innych rzeczy. Jest Bogusław Sonik, jest Anna Bernhardt, notabene odznaczona tutaj razem ze mną dzisiaj za to samo i tym samym orderem, ale wielu, wielu, wielu innych.
Sądzę, że czuje Pan satysfakcję. Jest to jednak docenienie tego poświęcenia z waszej strony, ryzyka, które podjęliście w tamtych latach?
Absolutnie, bez wątpienia jest, oczywiście jest to satysfakcja i radość z docenienia tego, co wówczas robiliśmy i chciałbym, żeby jeszcze większa grupa kolegów mogła dostąpić tego zaszczytu, jak właśnie ja dzisiaj tu dostąpiłem, no ale SKS nie jest już w tej chwili organizacją anonimową i to między innymi przez tego typu akty symboliczne, jak wyróżnianie tych ludzi.
Dodajmy jeszcze, że pan, bo pytałam o losy pańskich kolegów, pan pracuje w Instytucie Literackim, w Maison Lafitte, w siedzibie kultury, opiekuje się pan tym domem. Jak wygląda właśnie obecna sytuacja domu redaktora Giedroycie?
Opiekuje się tym domem, to może za dużo powiedziane. Szefem, prezydentem stowarzyszenia jest pan Henryk Giedroyć i on opiekuje się przede wszystkim i stowarzyszeniem, i domem, i tym wszystkim, co w tym domu się znajduje. Zostało w ostatnich latach zrobione bardzo dużo rzeczy, jak na przykład został prawie że kapitalnie odnowiony cały dom, pawilon. Przyjmowani są ludzie na kwerendy archiwalne i to w takich ilościach, że nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, nadążyć za kolejką chętnych do korzystania z naszych archiwów. Czyli realizuje się testament redaktora Giedroycia po prostu. To jest to, że kultura Maison Lafitte miało być otwartym ośrodkiem dla rozmaitego rodzaju młodych, nie tylko młodych naukowców zewsząd, którzy by mogli korzystać z tego naprawdę gigantycznego, ogromnego zbioru archiwalnego, który zgromadził redaktor Giedroyć i jego współpracownicy. To jest jakieś 180 metrów bieżących archiwaliów dotyczących nie tylko Polski, Europy Wschodniej czy Francji też oczywiście, bo tutaj rzecz się działa, ale takie po prostu Europy pojałtańskiej. I tam są kapitalne dokumenty. No nie mówię za to, że prawie 100 tysięcy listów redaktora Giedroycia od niego i do niego. Wydajemy zeszyty historyczne, które redaguje Jacek Krawczyk, więc jest to ośrodek żywy i taki, mam nadzieję, będzie tak, jak sobie życzył tego redaktor.
Mówił Wojciech Sikora, który wraz z naszą koleżanką redakcyjną Anną Bernhardt i grupą innych osób odznaczony został wczoraj w ambasadzie polskiej w Paryżu krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Listopad to miesiąc, który na naszej półkuli nie przynosi przypływu nowych sił, nie daje zastrzyku optymizmu. Owszem, w słoneczny dzień można uprzyjemnić sobie czas spacerem w ogrodach luksemburskich, tam gdzie na pojedynki umawiali się trzej muszkieterowie, co do ich było czterech. Jednak szept złotego dywanu liści pod nogami, widoku ponurego w swej połyskliwej szarości prostopadłościanu wieży Montparnasse, przyświtującej przez pajęczynę nagich czarnych gałęzi, raczej skłania ku refleksji nad przemijaniem, niż pozwala na podniesienie oczu i spojrzenie na świat jak na pokaz fajerwerków. Aby poprawić sobie nieco nastrój, warto było zajrzeć na targi jesienne, które trochę przypominają Foire de Paris, targi paryskie. Tyle, że Foire de Paris to gigantyczna impreza, która przerasta ludzkie możliwości percepcji i chodzenia swoimi rozmiarami. Te są bardziej kameralne, no i lepiej zorganizowane, o czym powiedzieli mi panowie na polskim stoisku jubilerskim, którzy przyjechali z Trójmiasta. Zazwyczaj na targach paryskich pojawiają się ze swoimi wyrobami z bursztynu. Tym razem ubiegła ich para Francuzów zajmująca się dokładnie tą samą formą biżuterii. Dlatego polscy jubilerzy musieli pokazać coś innego i do Paryża przywieźli swoje, zresztą bardzo ładne wyroby ze srebra. Targi jesienne przypominają Foire de Paris swym charakterem z gatunku mydło i powidło, albo jak kto woli, tradycję sklepu kolonialnego. Jest tu wszystko, od algierskich chust po afrykańskie maski, od mebli po baseny i jacuzzi, od sushi po literaturę i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na targach jesiennych, które organizowane są w przeznaczonych pod wyburzenie halach wystawowych u wersalskich bram Paryża, odbywają się bowiem warsztaty i spotkania z interesującymi ludźmi. Rozmowy transmitowane są przez jedną ze stacji telewizyjnych i przez rozgłośnię France Info. W zorganizowanej tutaj księgarni dziennikarz Philippe Vallée rozmawia ze swoimi gośćmi, wśród których są m.in. nagrodzony Oscarem za film krótkometrażowy francuski reżyser Philippe Paul-Villard, pisarz Władimir Fedorowski, czy wyrocznia w dziedzinie kulinarnej, autor znanych książek i felietonów o kuchni Gilles Pudlowski. Wielkim powodzeniem cieszą się warsztaty. Tak wielkim, że trzeba się wcześniej zapisać, aby trafić na listę rezerwowych. Tłok panował ogromny wokół stanowiska, na którym uczono robić sushi, sashimi i maki i odpowiednio przygotowywać surowego łososia, tuńczyka czy doradę, zgrabnie uformować wałeczek ze specjalnie przygotowanego ryżu z awokado bądź kawałkiem surowej ryby w środku, albo zrobić i kurę, czyli na wierzch nałożyć nieco ikry, łososia lub pstrąga. To wszystko trzeba owinąć w cienki placek z czarnej lub zielonej algi i pokroić. Nawiasem mówiąc, w pobliżu znajdowało się stoisko z japońskimi nożami z ceramiki. Kroić tym narzędziem to była sama przyjemność. Tyle, że owo cudo kosztuje bajońskie sumy dochodzące do 100 euro za sztukę. Rabat przy zakupie 20 noży. Naprzeciwko ciemnolicy sprzedawca zabawiający się puszczeniem w powietrze miniaturowych śmigłowców zdalnie sterowanych powiada, że opuści cenę ze 190 na 90 euro za 1,5 metrowej długości model bolidu F1, też zdalnie sterowany. No cóż, albo nóż, albo bolid. Poszliśmy dalej, gdzie za sumę znacznie większą można kupić nowoczesne jacuzzi albo basenik z wartkim nurtem górskiego potoku. Wrażenie robi piękna i obszerna pagoda weranda wykonana z bambusa. Trochę w tym nastroju z szaleństwa Almayera, a trochę z Manuel. Tym bardziej, że obok uczono, w jaki sposób poprawić uwodzicielski czar swego wyglądu. Pasja gotowania i kurs degustacji wina, nazwy tych warsztatów mówią same za siebie. Oneologia, czyli niełatwa umiejętność określania zapachu wina, jego barwy, tylko proszę kieliszków nie podnosić do góry, tak się robi na amerykańskich filmach. Spec z Bordeaux uczą zupełnie inaczej. I smaku cieszyła się tak ogromnym wzięciem, że nawet stając na palcach nie można było zobaczyć dokładnie, co tam się dzieje. Lepiej było to rozwiązane w przypadku nauki gotowania, bo nad długim stołem i potężną kuchnią skośnie umieszczono lustro, co osobom stojącym w tylnych rzędach pozwalało wygodnie obserwować wyczyny panów w wysokich białych czapkach. Dwa warsztaty poświęcone były domowemu majsterkowaniu i dekoracji wnętrza. Jeden ogólnie dostępny, w drugim wstęp dozwolony miały tylko panie, które uczono, jak się kładzie tapetę, trzyma rolkę z farbą, układa kafelki czy naprawia kran. Boże Narodzenie coraz bliżej, to też kolejne warsztaty poświęcone były robieniu ozdób choinkowych. Interesujące były stoiska, które pokazywały najnowsze trendy w przemyśle meblarskim czy w dekorowaniu stołów. Poza tym można było skosztować pachnącej prowansją oliwki z oliwek. Od razu robiło się słonecznie na duszy. Prawdziwego burgunda i wyrafinowanych białych win alzackich, włoskich cukierków, olbrzymich, słodkich i lepiących się truskawek czy migdałów w białej i czarnej czekoladzie. A także przyjrzeć się kilku odlotowym pomysłom, na jakie może wpaść człowiek. Wystarczy kupić w pierwszym lepszym supersamie puste skorupki ślimaków. Następnie pomalować je farbami akrylowymi w najbardziej niezwykłe barwy. Wsadzić do środka żywe, maleńkie krabiki i sprzedawać je po 10 euro za sztukę. Razem z plastikowym wiwarium i paczką specjalnego jedzonka taki zestaw kosztował 4 razy tyle. Ale Bernard Pustelnik, bo tak się owo stworzonko w pop-artowskiej skorupce nazywało, robił furorę.
RFI, la radio du monde.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Kim jesteś, Akademio? Tytuł zdumiewającej wystawy w tzw. Kaplicy Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu można odmieniać jako pytanie lub jako okrzyk zachwytu. Wśród setek odlewów i kopii gromadzonych tam od stuleci dla pouczania studentów znalazły miejsce nie mniej liczne dzieła sztuki wyselekcjonowane przez znanego belgijskiego marszanda, kolekcjonera i mecenasa sztuki Axela Verworta w ramach drugiej z cyklu trzech wystaw, które organizuje on w Paryżu i Wenecji. Gipsowe odlewy piętrzące się w wielkiej, zanurzonej w półmroku przestrzeni owej kaplicy wykorzystane są jako tło i towarzystwo dla bardzo różnorodnych dzieł oryginalnych. Od steli syryjskiej z 4 tysiąclecia przed naszą erą po instalację Annette Messager z roku 2008. Biały graniastosłup Anish Kapoor, Whiteout, z roku 2004 przypieczętowuje centralne miejsce przyległej rotundy, w której ponad odlewami arcydzieł Michała Anioła zawieszono abstrakcję Lucio Fontanny i Kazuo Shiraga. W nawie instalacja Louis Bourgeois konkuruje z kopią posągu konnego Coleoniego z Wenecji, a oryginalne marmurowe popiersie antycznej Wenus albo francuskie gotyckie Madonny z fotografiami Nan Goldin i Mapplethorpe'a. W głębi nawy zaś skomponowano rodzaj renesansowego studiolo skrzyżowanego z gabinetem osobliwości, gdzie wideo Billa Violi, Old Oak, współżyje z umieszczonymi w gablotach brązami celtyckimi, centaury Picassa z fragmentem nogi z brązu z epoki helenistycznej, rysunkowe studium głowy konia Van Dyka z chińską sową z terakoty z czasów dynastii Han, makieta instalacji Ilii i Emilii Kabakowów pod nazwą Upadłe Niebo z XVIII-wiecznym pantografem. Trzeba tu podkreślić, że nie ma przy tych wszystkich obiektach żadnego podpisu. Zwiedzający otrzymuje jednak sumiennie opracowany przewodnik, który chroni go przed całkowitym zagubieniem. Bo też tylko niektóre dzieła są łatwo rozpoznawalne, czy jako miejscowe kopie, czy też właśnie jako oryginały, czyli obiekty właściwie wystawy. Szczególnie gdy posługują się nowoczesnymi materiałami albo nowoczesnymi technikami, fotografią i wideo. Ale inne trudno czasem rozróżnić bez wnikliwej obserwacji. Nie ma w tym jednak chaosu. Wszystkie te niezliczone zestawienia posłuszne są jakiejś metodzie i zgrupowane w tematach: portret, ciało, architektura, gabinet. W tekstach towarzyszących silnie się podkreśla tytułowe pytanie: kim jesteś? Zadawane sztuce od kiedy ona istnieje. Pierwszą jednak odpowiedzią, nawiązującą zresztą do rozległości zainteresowań osobistych i profesjonalnych autora wystawy, jest zamiłowanie kolekcjonera do rzeczy pięknych, niezwykłych, budzących refleksję lub nostalgię. Celem byłoby więc potwierdzenie, że to pytanie, kim jesteś, ale zadane z nutą podziwu i zachwytu, drąży sztukę najnowszą tak samo jak dawną. Przemieszanie z kopiami, które są tu znakiem całej tradycji sztuki jako akademii, czyli twórczości nawiązującej do uznanych wzorów, a także przemieszanie epoki regionów pochodzenia dzieł oryginalnych, ukazują każdy z nich jako element ogromnej całości. Bardzo to jest korzystne dla dzieł sztuki nowoczesnej. Często przecież są one irytujące przez swą żądzę oryginalności albo gdy manifestacyjnie odcinają się od tradycji i wzorów. W tym globalnym towarzystwie ostrze ich indywidualizmu ulega stępieniu, a ich estetyczne wartości zostają przeciwnie podkreślone. Ta wystawa jest triumfem eklektyzmu.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kumon.
Naszym dzisiejszym gościem jest Ilene Barnes, afroamerykanka urodzona w Detroit. Potem Barnes mieszkała przez jakiś czas w Surinamie i na Barbados, a także na Jamajce. Dziś adoptowała na swój dom Paryż. W jej żyłach płynie krew hinduska, irlandzka i Indian amerykańskich. Czwarty w jej karierze krążek, którego posłuchamy, wydany został przez Sony BMG w roku 2007 i nosi tytuł Live a FIP, gdyż nagrany został podczas koncertu w paryskim radiu FIP, które mieści się w tym samym domu radia co my, czyli płyta od sąsiadów z czwartego piętra.
Don't know why. had a
kolejny rok, ale największym atutem Ilene Barnes jest niski kontralt, aksamitny i metaliczny zarazem. Wszystkie piosenki komponuje sama, pisze do nich teksty, akompaniując sobie na gitarze. Gry nauczyła jej siostra zakonna, z którą przyjaźniła się w dzieciństwie. Ilene Barnes wyrosła w środowisku muzycznym. Jej rodzice zapraszali do domu znanych muzyków, organizowali koncerty Niny Simone, Roberty Flack czy Miriam McCabe. Stąd w muzyce Barnes wpływy rytmicznego bluesa, jest miejsce na improwizacje jazzowe, jest śpiewny folk i muzyka świata, którą czerpie ze swych wielonarodowych korzeni i spotkań. Ilene Barnes wiele w życiu studiowała, próbując zdobyć muzyczną niezależność od stylu życia rodziców. Po studiach w Smith College w Massachusetts pobierała lekcje kaligrafii japońskiej, tańca afrykańskiego, a nawet współczesnego teatru w klasie grotowskiego. Udzielała lekcji w szkole stworzonej dla małych wirtuozów przez Yehudi Menuhina. Brała udział w maratonach jazzowych. Zadebiutowała w roku 2000 płytą Set You Free. Najlepiej czuje się na scenie. Od roku 2003 przemierzyła całą Europę, dając ponad 400 koncertów. W swych piosenkach pisze: chciałabym poczuć, co to wolność. Nie bój się, proszę. Niewydana dotychczas kompozycja Adieu opisuje odejście ojca. Jest strach przed starzeniem się, jest poszukiwanie samej siebie. Na płycie Live, a FIP znalazło się też wznowienie Please.
Grand on this cold and blistering summer day, I could go unnoticed, be slipped away. Now I lay my head down to see all the clouds afloat and far below me, will they be cotton candy so soft and sweet? Will I walk on water or be a sheep? Can't you hear me calling? How the rains are falling? Was it so appalling? Walk on. Let's call up the best and man, forget
pożegnania z ojcem, piosenka Adieu. Choć jej głos przypomina nieco głos Tracy Chapman, Elena Barnes proponuje własny styl, zaprasza nas w podróż, pokazuje nowe horyzonty, dajmy się skusić jej jedwabistemu głosowi, ponosi nas głębokie rockowe brzmienie gitary. Jesteśmy w dobrym towarzystwie jej muzyków, wirtuozów. Nie pożałujemy, żeśmy dali się pociągnąć w ten nowy, unikalny świat.
Please tell me what happened to all the skies they sang are blue, of how the coast once azure too was going. What about forget-me-nots and all the iconicum dots? What once was rhythm, now our temples are living. Tell me where are we going? Faster still. Gone buried alive like vagabonds, ejected to the great beyond, still living. Considered now to be has been, one day they will pen again and page the way along the lines that they've trodden. Tell me where are we going? Faster still. Can we change the government by not voting? And can we change the violence by kowtowing? If you never take a stand, we'll lose our faith in our fellow man. Stand on your feet and make a choice today, and please tell me where are we going? Back to still, are you still unknowing? Please tell me where are we going?
Paryż, Radio France International. Z roboczą wizytą w Paryżu przebywał dzisiaj premier Polski Donald Tusk. W Pałacu Elizejskim odbył godzinną rozmowę z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Czego dotyczyło spotkanie? Donald Tusk.
Temat dzisiejszej rozmowy to przede wszystkim próba budowania porozumienia w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, bo w przypadku Polski oznacza to przyszłość i bezpieczeństwo polskiej energetyki. Przed nami jeszcze dużo szczegółów do uzgodnienia na poziomie naszych administracji. Mówię o rozmowach i z komisją, i z prezydencją, ale punkty widzenia są już bardzo bliskie siebie. Podziękowałem panu prezydentowi Sarkozy za to, co zrobił do tej pory, bo on rzeczywiście, korzystając także z tego wielkiego potencjału osobistego autorytetu, jak i potencjału prezydencji, wykonał wielką pracę na rzecz poczucia bezpieczeństwa takich państw jak Polska. Jesteśmy dzisiaj bez porównania bliżej osiągnięcia sukcesu, jeśli chodzi o Grudniową Radę Europejską i przyjęcie wspólnego projektu pakietu bezpiecznego także dla państw mniej zamożnych niż jeszcze kilka tygodni temu. Dzięki naszej wspólnej pracy Unia Europejska, Komisja rozumieją dużo lepiej, jak ważne jest uszanowanie specyfiki niektórych państw tak bardzo zależnych w swojej energetyce od węgla jak Polska. Będą także dobre propozycje, ja nie mówię, że w 100% satysfakcjonujące, ale dobre propozycje dla państw, które także czuły się zaniepokojone niektórymi aspektami pakietu. Z bardzo życzliwym zainteresowaniem wysłał także prezydent Sarkozy naszych planów dotyczących wejścia do strefy euro. Osobiście także bardzo się cieszę, że 6 grudnia w Polsce będziemy gościli prezydenta Sarkozy w Gdańsku. Będzie okazja do roboczego spotkania. W gronie dużo większym będę zapraszał także przywódców państw europejskich, które współtworzyły czy współtworzą z Polską tę grupę państw pracujących na rzecz dobrego pakietu klimatyczno-energetycznego, a więc dojdzie prawdopodobnie z udziałem prezydenta Sarkozy w Gdańsku do szczytu 8 państw i właśnie z udziałem szefa prezydencji francuskiej. Przy okazji także będziemy czcili, jak wiecie, rocznicę jubileusz Lecha Wałęsy i będzie okazja także do wielu innych spotkań. Obiecaliśmy sobie obaj, że wykonamy tę konieczną jeszcze część pracy, aby 6 grudnia w Gdańsku móc powiedzieć, że państwa te najbardziej wrażliwe, jeśli chodzi o kwestie pakietu, uzyskały propozycje satysfakcjonujące i pojedziemy kilka dni później z wiarą na dobry finał na Radę Europejską. Naprawdę udało się załatwić dużą rzecz. Nie wiem, czy państwo słyszeli taki huk, bo mnie kamień serca spadł po tym spotkaniu.
Na zakończenie konferencji prasowej, na którą Donald Tusk zgodził się po rozmowach z prezydentem Sarkozym, polski premier powrócił jeszcze raz do zapowiedzi wizyty francuskiego prezydenta w Gdańsku, w czasie której, co podkreślają bardzo mocno francuskie agencje prasowe, nastąpić ma spotkanie z Dalai Lamą.
6 grudnia na świętego Mikołaja, Mikołaj Sarkozy, że użyję polskiej wersji tego imienia, będzie naszym gościem. Obiecałem mu dwa prezenty z racji święta, który w Polsce obchodzimy właśnie obdarowując wszystkich prezentami, świętego Mikołaja i z racji imienin. Dla mnie jest rzeczą bardzo ważną, że najprawdopodobniej dojdzie w związku z tym do dość poważnego szczytu, który powinien zamknąć te najbardziej kontrowersyjne kwestie, jeśli chodzi o klimat, o pakiet klimatyczno-energetyczny. Zaproszę na to spotkanie także premierów Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Litwy, Łotwy i Estonii. Jestem przekonany, że wyjedziemy stamtąd z poczuciem, że jest okej.
Mówił premier Polski Donald Tusk. I to wszystko w naszej dzisiejszej audycji. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy jak zwykle na jutro o stałej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.